Kapitalizm monopolistyczny, korporacja, nadwyżka i stagnacja. Autor: Fundacja Dobre Państwo. Współczesny kapitalizm, zdominowany przez korporacje giganty, odsłania ukrytą logikę władzy, w której akumulacja kapitału staje się bezosobową koniecznością. Analiza Barana i Suiziego, akcentująca rosnącą nadwyżkę ekonomiczną, rzuca wyzwanie tradycyjnemu myśleniu o rynku, ukazując korporacje jako aktywne kreatory cen w oligopolistycznym krajobrazie. Nadwyżka ta, ukryta w pozornych kosztach marketingu, finansów i wydatków militarnych, staje się źródłem systemowych napięć. Artykuł bada mechanizmy napędzające wzrost nadwyżki i ścieżki jej absorpcji, od inwestycji i konsumpcji elit po wysiłek sprzedażowy, sektor finansowy i wydatki rządowe. Krytyczna analiza ujawnia aporię systemu. Im sprawniejsza produkcja, tym większa nadwyżka i tendencja do stagnacji, co prowadzi do kryzysu jakości życia i nierówności. Aby pojąć współczesny kapitalizm nie jako widowiskową kronikę giełdowych uniesień, lecz jako spójny system reprodukcji władzy, musimy wyjść od fundamentalnej przemiany. Centralną postacią tego porządku nie jest już bowiem indywidualny przedsiębiorca, lecz korporacja gigant. Jej instytucjonalna architektura, skupiona wokół menedżerskiego centrum decyzyjnego, staje się skondensowanym wcieleniem samej funkcji kapitalistycznej. Uporczywe dążenie do akumulacji kapitału i maksymalizacji nadwyżki ekonomicznej przestaje być domeną osobistych skłonności właścicieli. Przeistacza się w strukturalną konieczność niemal nieśmiertelnego zbiorowego bytu. Korporacja gigant jest figurą, w której sama logika zysku ulega instytucjonalnemu utrwaleniu i depersonalizacji. Rozproszenie własności pomiędzy tysiące anonimowych akcjonariuszy oraz gęsta sieć wewnętrznych procedur sprawiają, że osobisty kaprys zostaje zastąpiony przez bezosobowy algorytm organizacyjny. Dawny potentat traktował spółkę jako narzędzie prywatnej akumulacji. Współczesny menedżer jest natomiast funkcją systemu. Jego osobista kariera i prestiż są nierozerwalnie splecione z długowiecznością korporacji, której służy. To już nie on posiada firmę. To raczej firma posiada jego. Dopiero wówczas, gdy tę zmianę zrozumiemy jako element głębszej transformacji, można pojąć sens propozycji Paula Barana i Paula Suiziego. Ich sugestia, by zastąpić klasyczne prawo spadkowej tendencji stopy zysku prawem rosnącej nadwyżki, nie jest prostą korektą modelu. To radykalna zmiana pola obserwacji. W gospodarce zdominowanej przez korporacje ceny przestają być anonimowym efektem gry podaży i popytu. Stają się strategiczną decyzją oligopolu, który podporządkowuje logikę rynku wewnętrznej racjonalności kilku wielkich podmiotów. Oznacza to, że typowa firma przeistacza się w aktywnego twórcę ceny, który świadomie kształtuje poziom produkcji i ścieżki inwestycyjne. W tym sensie korporacja gigant działa niczym potężny kalkulator. Jego zadaniem jest maksymalizacja różnicy między tym, co społeczeństwo jest w stanie wytworzyć, a kosztami wytworzenia. Baran i Suizi nazywają tę różnicę nadwyżką ekonomiczną. Zwracają uwagę, że w rozwiniętym kapitalizmie coraz większa część tej nadwyżki nie pojawia się w rachunkach jako zysk. Jest misternie ukryta w kategoriach pozornych kosztów, między innymi w rozbudowanych aparatach sprzedaży, marketingu, usług prawnych oraz w wydatkach państwa, w szczególności w wydatkach militarnych. To przesunięcie optyki ma doniosłe konsekwencje. Analiza generowania i absorpcji nadwyżki staje się centralnym tematem całej koncepcji. Aby rekonstruować logikę systemu, musimy odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, jakie mechanizmy napędzają tendencję do wzrostu nadwyżki? Po drugie, jakie ścieżki jej absorpcji są strukturalnie dostępne i jakie patologie rodzi niezdolność do racjonalnego wykorzystania własnej produktywności? Odpowiedź tkwi w wewnętrznej dynamice korporacji, która łączy monopolistyczne kształtowanie cen z nieustanną presją na racjonalizację kosztów. W warunkach oligopolu kształtowanie ceny staje się wynikiem chłodnej kalkulacji wąskiej grupy firm. Bolesne doświadczenie wyniszczających wojen cenowych prowadzi do wykształcenia niepisanego tabu, które zakazuje używania obniżek jako broni. Cena, raz ustalona na poziomie gwarantującym satysfakcjonującą marżę, zyskuje status stabilnego punktu odniesienia. Wszelkie korekty w dół są odczytywane jako akt agresji. W praktyce ceny są sztywne w dół i relatywnie elastyczne w górę. Ta asymetria sprawia, że ceny mają trwałą tendencję do wzrostu względem kosztów. Chociaż walka cenowa zostaje ograniczona, konkurencja o udział w rynku nie znika. Przyjmuje ona formę konkurencji pozacenowej. Firma zdolna obniżyć własne koszty zyskuje przestrzeń do bardziej agresywnej reklamy czy budowy sieci powiązań. W tej logice badania i rozwój, cyfryzacja oraz automatyzacja pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony są narzędziem zwiększania efektywności, z drugiej zaś stają się mechanizmem systemowego obniżania społecznych kosztów wytwarzania. Gdy połączymy oba te efekty, monopolistyczne ceny oraz presję na obniżanie kosztów, otrzymujemy przesunięcie całej krzywej rentowności w górę. Stopa zysku rośnie, ponieważ albo ceny idą w górę, albo koszty spadają. Badania Josepha Phillipsa sugerowały, że w Stanach Zjednoczonych udział nadwyżki w produkcie narodowym sięgał niemal połowy już w okresie międzywojennym. O wiele ciekawsze jest jednak przesunięcie w jej strukturze. Ta część nadwyżki, która przyjmuje jawną postać zysków, paradoksalnie maleje. Reszta zostaje przeniesiona do kategorii kosztów pozornych. Z perspektywy potrzeb społecznych stanowią one w znacznej mierze czyste marnotrawstwo. Ujawnia się tu fundamentalna sprzeczność systemu. Im sprawniej wielkie korporacje doskonalą techniczną racjonalizację produkcji, tym potężniejsza staje się nadwyżka, która musi znaleźć jakieś ujście. Jednak naturalne mechanizmy absorpcji, czyli inwestycje i konsumpcja klas posiadających, okazują się strukturalnie niewydolne. W rezultacie, w miarę jak rośnie potencjał gospodarki, narasta w niej również tendencja do stagnacji. Przy stale rosnącej nadwyżce i kurczących się możliwościach jej reinwestowania, system osuwa się w stan chronicznego marazmu. To napięcie można przełożyć na zagadkę logiczną. Niech litera P oznacza tezę, gospodarka korporacyjna generuje rosnącą nadwyżkę. Niech litera Q symbolizuje warunek, system jest w stanie produktywnie wchłonąć całą nadwyżkę. I wreszcie niech litera R będzie konkluzją. W długim okresie gospodarka popada w stagnację. Klasyczna ekonomia zakłada, że jeśli rośnie nadwyżka, to automatycznie rosną też możliwości jej wykorzystania. Teoria Barana i Swiziego zakłada jednak coś przeciwnego. Im bardziej nadwyżka rośnie w warunkach oligopolu, tym mniejszą zdolność do jej absorpcji wykazuje system. Jeśli zatem prawdziwe jest P, to z konieczności wynika R. Brak wchłonięcia nadwyżki prowadzi wprost do niedostatecznego wykorzystania zasobów. Rozwiązanie tej łamigłówki wymaga przyjęcia do wiadomości, że wchłonięcie nadwyżki zależy od istnienia instytucji, które świadomie przekierowują ją w stronę potrzeb społecznych. Jeśli takich instytucji brakuje, potencjał gospodarki ujawnia się w swojej negatywnej formie jako bezrobocie i zaniechane inwestycje. Jeśli uznamy problem absorpcji nadwyżki za oś systemu, musimy dokonać rozróżnienia. Baran i Sweezy wskazują na dwie ścieżki. Do pierwszej należą tradycyjne inwestycje i konsumpcja elit. W drugiej odnajdujemy zjawiska bardziej złożone, rosnący wysiłek sprzedażowy, sektor finansowo-pasożytniczy oraz wydatki rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem militaryzmu. Inwestycje natrafiają jednak na barierę. Ciężar już zakumulowanego kapitału sprawia, że każdy nowy projekt musi legitymizować się stopą zwrotu wyraźnie przewyższającą zyski z dotychczasowego majątku. W warunkach oligopolu rodzi się skłonność do konserwowania technik rentownych, choć przestarzałych. Konsumpcja klas posiadających również napotyka granice. Nie może ona rosnąć w nieskończoność, gdyż podważyłoby to strukturę władzy. Prywatna rozrzutność jest tolerowana wyłącznie wtedy, gdy buduje prestiż korporacji. Słynna limuzyna prezesa przestaje być osobistą ekstrawagancją, a staje się przedłużeniem marki. Konsumpcja zostaje odjęta jednostce i przypisana bezosobowemu organizmowi korporacyjnemu. To też główne kanały przesuwają się w kierunku wysiłku sprzedażowego. Obejmuje on aktywność, której celem nie jest wytwarzanie dóbr, lecz inżynieria popytu. Klasycznymi przykładami są reklama, branding oraz planowane postarzanie produktów. W ten sposób to, co w rachunkowości jawi się jako koszt produkcji, w rzeczywistości jest częścią nadwyżki przeznaczoną na jej własne wchłonięcie. Podobnie działa sektor finansowo-pasożytniczy. Operacje skupione na kreowaniu złożonych instrumentów i arbitrażu rozrastają się do rozmiarów wskazujących na strukturalne przeciążenie. Niemniej najważniejszym mechanizmem pozostaje państwo. Wydatki rządowe pozwalają aktywizować bezczynne zasoby tam, gdzie logika zysku nie dostarcza bodźców. W teorii to cywilne wydatki publiczne powinny stanowić główny kanał racjonalnego zagospodarowania nadwyżki. W praktyce jednak ich ekspansje hamują interesy klas posiadających, postrzegających te działania jako zagrożenie dla porządku opartego na nierówności. W rezultacie rośnie rola wydatków militarnych. Kompleks wojskowo-przemysłowy jawi się jako klient idealny. Nie kwestionuje marsz i pochłania olbrzymie zasoby na cele z definicji destrukcyjne. Co więcej, kultura militarna wzmacnia siły hierarchii i posłuszeństwa. Warto przyjrzeć się różnicom międzykontynentalnym. W krajach arabskich gospodarka funkcjonuje wedle logiki rentierstwa surowcowego. Nadwyżka pochodzi z eksportu ropy, a jej wchłanianie odbywa się poprzez transfery socjalne i prestiżowe projekty. W Ameryce Północnej dominująca rola korporacji stanowi ilustrację pierwotnej diagnozy Barana i Swizziego. Do tradycyjnych gałęzi dołączyły korporacje platformowe, które zbudowały nową formę władzy nadwyżki, opartą na kontroli danych i algorytmów. Big Tech wykazuje wszystkie cechy klasycznego kapitału monopolistycznego. Wysoką koncentrację i zdolność do arbitralnego kształtowania cen. Unia Europejska prezentuje natomiast model złożony. Z jednej strony istnieją tu globalne korporacje, z drugiej zaś państwo opiekuńcze, które przechwytuje część nadwyżki na usługi społeczne. Jednak ta racjonalna absorpcja jest nieustannie ograniczana przez reżimy oszczędnościowe i globalną konkurencję podatkową. W rezultacie Unia trwa w stanie chwiejnego przesilenia. Tę geograficzną różnorodność można odczytać jako mapę strategii radzenia sobie z prawem rosnącej nadwyżki. W modelu amerykańskim krąży ona między korporacjami a kompleksem militarnym. W modelu europejskim jest przedmiotem sporu między kapitałem a potrzebą zachowania spójności społecznej. W każdym z tych modeli powraca pytanie o nowe technologie. Publiczna debata o sztucznej inteligencji grzęźnie w kwestiach etycznych, pomijając strukturalny problem władzy rynkowej. Tymczasem analiza rynku nie pozostawia złudzeń. Budowa zaawansowanych modeli wymaga tak ogromnych nakładów, że tworzy to nieuchronną tendencję do koncentracji w rękach kilku podmiotów. Można w tym dostrzec współczesne wcielenie mechanizmu nadwyżki. Sztuczna inteligencja obiecuje wszechstronność, lecz realna zdolność do jej wykorzystania jest uzależniona od kontroli nad infrastrukturą. Nadwyżka generowana przez automatyzację jest systemowo przechwytywana przez nieliczne korporacje. Jeśli kapitalizm monopolistyczny kontrolował ceny, to kapitalizm algorytmiczny kontroluje samą strukturę informacji. Z perspektywy teorii nadwyżki pojawiają się propozycje alternatywnych modeli organizacji sztucznej inteligencji, na przykład jako dóbr wspólnych. Byłaby to próba interwencji w prawo rosnącej nadwyżki. Skoro nie jesteśmy w stanie zatrzymać pędu technologicznego, pozostaje pytanie, czy można przekierować owoce tego postępu ku formom społecznie użytecznym, zamiast pozwalać na ich prywatne zawłaszczenie? W tym miejscu powraca głos profesor Elżbiety Mączyńskiej, przypomina ona, że gospodarka wymykająca się prostym modelom równowagi nie musi być skazana na chaos. Warunkiem jest jednak zrozumienie, że kryzysy i nieład są sygnałem wskazującym na potrzebę zmiany reguł gry. Każda teoria prowokuje kontrargumenty. Krytycy zarzucają koncepcji nadwyżki niedocenianie elastyczności rynku. Wskazują, że wydatki militarne tworzą technologie cywilne jak internet czy system GPS. Jednak Baran i Swizzi nie twierdzą, że każdy wydatek militarny jest marnotrawstwem. Twierdzą raczej, że opieranie systemu na wyścigu zbrojeń jest głęboko irracjonalne. Z faktu, że destrukcja generuje pożyteczne skutki uboczne, nie wynika, że jest ona warunkiem koniecznym innowacji. Wyobraźmy sobie miasto, w którym inżynierowie produkują wodę w ilościach przekraczających potrzeby. Magistrat staje przed dylematem. Jeśli produkcja zostanie ograniczona, inżynierowie stracą pracę. Miasto decyduje się więc na rozwiązanie absurdalne. Buduje ogromną sieć fontan, które pompują wodę tylko po to, by ta natychmiast odparowała. Mieszkańcy oglądają ten spektakl, a władze wmawiają im, że bez niego gospodarka by upadła. W tej przypowieści woda jest nadwyżką. Kaskady są odpowiednikiem militaryzmu, a zaniedbane rury w biednych dzielnicach. Metaforą niezaspokojonych potrzeb. Właśnie tutaj racjonalność części przechodzi w irracjonalność całości. Profetyczna siła teorii nadwyżki polega na tym, że zmusza nas do zadania pytania, czy racjonalność systemu powinna być oceniana według zysków, czy według zdolności do podnoszenia jakości życia. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, musimy szukać rozwiązań wykraczających poza korekty podatkowe. W grę wchodzi redefinicja roli korporacji, przebudowa systemu finansowego oraz przemyślenie roli państwa jako stratega, który ukierunkowuje nadwyżkę na transformację ekologiczną i edukację. Czy w świecie algorytmicznego kapitalizmu jesteśmy skazani na urzeczowienie świadomości, a może nadszedł czas, by na nowo zdefiniować racjonalność gospodarki? Tylko wtedy ekonomia może stać się narzędziem prawdziwego postępu. Profesor Mączyńska przypomina, że produkt krajowy brutto nie jest jedyną miarą sukcesu. Prawdziwym sprawdzianem systemu jest to, czy potrafi on służyć człowiekowi, a nie tylko własnej bezosobowej reprodukcji.